Kościół w trzecią niedzielę Wielkiego Postu daje nam niesamowite słowo, które odsłania nam Boga, który jest nieprzewidywalny. I w nieprzewidywalny sposób wchodzi w Twoje i w moje życie po to, żeby przemienić nasze myślenie o nas samych. Bo taką, jaką mamy wizję Boga, taką mamy wizję człowieka i nas samych. Dlatego tak bardzo Bogu zależy na tym, żeby Tobie i mi zmienić perspektywę patrzenia. Dla wielu z nas pewnie będzie to doświadczenie, które nas zgorszy, bo objawi nam Boga w takich miejscach, w którym byśmy Go kompletnie nie umieścili i nie chcieli widzieć. A On w ten sposób Ciebie i mnie przygotowuje i przeprowadza przez całe życie, by Jego obecność była częścią Twojej i mojej wiary. I o taki dar dzisiaj dla nas, naszych przyjaciół i nieprzyjaciół w tej Eucharystii, tu my wszyscy w Kościele i w domu przed monitorami prośmy. Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia to opowieść o ryzyku, które jest związane z doświadczeniem wiary. Wiara Ciebie i mnie wprowadzi w taki stan, który prędzej czy później nazwiemy ryzykiem, ale ryzykiem nie polegającym na tym, że nam coś się stanie, tylko ryzykiem zaufania. To jest dokładnie to samo doświadczenie, które ma człowiek, który kocha. Myślę, że pośród nas jest wiele osób, które w swoim życiu kochało i doświadczyło miłości i że doświadczenie miłości opiera się o doświadczenie zaufania. Tam, gdzie nie ma zaufania, miłości nie ma. Jest kalkulacja, a kalkulacja miłością nie jest, tylko jest wyrachowaniem. Miłość zakłada zaufanie, a w zaufaniu tej miłości i zaufania zniszczyć nie można. Można je niesamowicie zranić i przez to człowiek, który zaufał, trudno ufa, bo jest tak w tym doświadczeniu zraniony. Tylko to jest zupełnie o czym innym opowieść. I warto, myśląc o wierze, myśleć o takim doświadczeniu, że my jesteśmy zaproszeni do zaufania. Wyjście Izraelitów jest takim głównym tematem Księgi Wyjścia, a tak naprawdę narodziny Izraela jako narodu i Bożego panowania nad nim, bo Izraelici mieli problem z zaufaniem, że Bóg pośród nich jest obecny. To było ciągle to samo pytanie, które do nich wracało. Czy naszym Panem jest Bóg, którego nie widzimy, czy Faraon, który nam daje jeść? Bo przecież On nam daje, a skoro nam daje, a Bóg nie daje, to chyba On jest naszym Panem. I cała ta takie rozważanie i myślenie ludu izraelskiego rozpisane jest w Księdze Wyjścia jako opowieść Mojżesza zmagania się z wiarą. Słyszymy dzisiaj, że gdy Mojżesz pas owce swojego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Horeb. Przepiękna opowieść, tylko musimy się przyjrzeć najpierw temu człowiekowi, który ma na imię Mojżesz, nie tylko dlatego, żeby w jego historii zobaczyć swoje własne historie, tylko żeby w jego historii usłyszeć, jak Bóg objawia się w jego życiu, bo może w ten sposób zobaczymy, jak w naszych historiach Bóg objawia się w naszym życiu. Po to, żebyśmy Jemu zaufali. Mojżesz, kiedy wychodzi na pustynię, ma około 65 lat. To jest Pan już stateczny, już bliżej niż raczej dalej, takie myślenie już domykające, ale jeszcze pełna życia, jeszcze wie, czego chce, ale zdaje sobie sprawę, że to już nie jest młodzieniec, w siatkówkę nie zagra. To już raczej nie to, bo łękotka mu na pewno pójdzie i jeszcze inne jakieś tam, więc ma zupełnie inną perspektywę życia. Tylko jaka to jest perspektywa życia? Mama Mojżesza, Jochebed, w desperackim akcie go porzuca. My mówimy o człowieku, który jest porzucony za dziecka. Został zostawiony, wrzucony w sitowiu. Matka go porzuca, bo widzi w tym jedyną możliwość na uratowanie siebie i tego dziecka. Nie widzi innego możliwości, bo pamiętajmy, to jest moment, w którym wszyscy chłopcy mają być zabici, wyrżnięci, bo tam jest bardzo brutalny opis. To nie jest Biblia dla dzieci. Biblia nigdy nie była Biblią dla dzieci. Ona zawsze była dla dorosłych. Wszyscy chłopcy mieli być zabici, więc ona go w ten sposób, porzucając, myśli, że ratuje. Odnajduje go w Sitowie, jak dobrze pamiętamy, córka okrutnego władcy, która go dziwnie pokochuje i adoptuje. Wychowanką, karmicielką tego dziecka staje się paradoksalnie matka Mojżesza, tylko dlatego, że siostra Mojżesza, również Żydówka, podpowiada to jego mamie. Idź ty się zgłoś jako matka karmicielka. Wykarmisz córce Faraona swojego własnego syna, ale to nie będzie już twój syn. Nie możesz tego powiedzieć, bo stracisz jego i siebie. Mamy opowieść o doświadczeniu Mojżesza, który razem z Ramzesem, synem Faraona, wzrasta i uczy się. Uczy się wszystkich egipskich sztuk doświadczenia życia. Jest wykształconym człowiekiem. Staje się księciem. Przez opowieść ludzi, którzy są służbą, czyli Żydów, słyszy o opowieści Izraelitów, jak to Bóg ich wyprowadza i odnajduje w swoich korzeniach to, że jest adoptowany i odnajduje w swoich korzeniach to, że jest porzucony. To raczej nie jest miła wiadomość. Widząc zdarzenie, w którym któryś z Egipcjan bije Izraelczyka, porwany własnymi emocjami, zabija Egipcjanina i go zakopuje. Staje się mordercą. Jak staje się mordercą, Faraon postanawia go zabić, bo po co mu taki adoptowany syn, który zabija jego rodaków? Mojżesz ucieka. Ucieka na pustynię. I znajduje schronienie u madianickiego kapłana imieniem Jetro. Zupełnie inny Bóg, zupełnie inna historia, jest na pustyni. Staje się pasterzem owiec. Z księcia do pachołka. Żeby się tam utrzymać i żyć, Jetro mówi, okej, będziesz żył, ale tylko wtedy, kiedy weźmiesz moją córkę za żonę, Seforę, i weźmiecie ślub w mojej religii. Mojżesz porzuca swoją religię i pobiera się z Seforą. Ma syna. Pierwszy syn, który mu się rodzi, dwóch synów mają, ale pierwszy syn, który mu się rodzi, Mojżesz jest tak już poirytowany całym wyobrażeniem o Bogu, o tym, że to wszystko kompletnie nie ma sensu, że Boga tak naprawdę pewnie nie ma, że tą historię to mu opowiedzieli jego pradziadowie, bo tak naprawdę byli słabymi ludźmi. Swojemu synowi z tej goryczy i rozpaczy nadaje imię Gerszom. Imię Gerszom znaczy jestem obcy w obcej ziemi, nic nie znaczę. Jak można nazwać tak swojego syna? Trzeba być niesamowicie przesiąkniętym cierpieniem, opuszczeniem, zostawieniem. Byciem obcym w obcej ziemi, byciem niezrozumianym przez siebie, Boga i ludzi. Taki Mojżesz wychodzi na pustynię i słyszymy, że przekracza miejsce, w którym do tej pory był. Ma 65 lat, kiedy porzuca utarte szlaki na pustyni, gdzie wypasał owce, i wychodzi do miejsca, które się nazywa Góra Choreb. I znów, ta nazwa znaczy susza i spustoszenie. Już gorszej pustyni wyobrazić sobie nie można. Można by sobie pomyśleć, że w sile wieku już jest tak przepojonym doświadczeniem pustki w sobie, że już jest obojętne, czy tam wyjdzie, czy w ogóle stamtąd wróci. Razem z tymi owcami. Łup. I w tym miejscu zadziewa się historia, którą dzisiaj słyszymy. Gdy Mojżesz pasł swoje owce, owce swojego teścia, nawet nie swoje, przepraszam, imienia Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Choreb po raz pierwszy. Wtedy ukazał mu się anioł pański. Anioł pański mu się ukazuje wtedy, kiedy Mojżesz dotyka swojego takiego życiowego, można byłoby powiedzieć, DNA. Dochodzi do tego, że nie wie, kim jest, nie wie, co ma ze swoim życiem zrobić, że wszystko, co myślał, że ma jakieś zadania i cele, rozsypało mu się, że jego życie jest w takim totalnym niepoukładaniu, w totalnym bałaganie. Dopiero wtedy spotyka go anioł. To jest bardzo ważna Boża pedagogika, żeby zobaczyć, że Bóg objawia się w twoim i w moim życiu, tam, kiedy spotykamy siebie prawdziwych, takich, którzy już wiedzą, że już głębiej się dojść nie da. To już jest naprawdę puste z pustego. Tam już naprawdę jestem najsłabszy. Tam jest naprawdę najsłabsze moje miejsce. Tam przychodzi anioł, którego posyła Bóg do ciebie i do mnie. To jest optyka, którą Izraelczycy muszą zmienić w patrzeniu na swoje życie, jeśli chcą odnaleźć Boga, jeśli chcą wyregulować swoje życie i doświadczyć harmonii w kontinuum czasowym, które jest im dane. Jeśli tego nie zrobią, wszystko im się rozsypie, bo będą gonić za czymś, co im życia nie da. To wie autor Księgi Wyjścia, opowiadając o Mojżeszu. Dlatego tą historię opowiada. Dlatego każdy ma się w tej historii odnaleźć z takim swoim doświadczeniem, jak Bóg w nasze życie wchodzi. Co robi Bóg, kiedy tak wchodzi w życie Mojżesza? Objawia się w krzewie gorejącym. Tylko znów, objawia się człowiekowi, który wątpi, który nie wierzy, który już chodzi w sandałach. A Bóg od niego czego oczekuje? Zdejmij sandały, człowieku, bo masz się stać moim służącym, czyli mnie słuchającym, a nie mówiącym, jakim ja mam być względem ciebie. Twoje szczęście będzie polegało tylko na tym, kiedy ściągniesz swoje sandały i uznasz to, że to ja ciebie prowadzę w twoim życiu. Od samego początku do tego miejsca ja byłem i jestem z tobą. To jest moje powracanie, to jest obecność moja w twoim życiu. Dlatego Pan Bóg mówi do Mojżesza: Mojżeszu, Mojżeszu. Dwa razy się do niego zwraca, bo za pierwszym razem chłop nie trybi. Kiedy widzi coś, czego nie rozumie, widzi krzew, który się nie spala. Oczywiście zjawisko spotykane, więc w Palestynie nie będziemy go teraz analizować biochemicznie, bo nie ma to takiej potrzeby, ale dla ludzi tamtej epoki to było zjawisko niespodziewane. Pali się i nie spala, i on takim zielono-niebieskim płomieniem to płonęło. Podobno tak to płonie, podobno. Można sobie wygooglać. To zobaczymy, jak krzaki golejące płoną i się nie spalają. Od gorąca, od temperatury i od olejku, który wydzielają. Zdarza się. Mojżesz o tym nie wiedział. Tylko rozpoznał w tym obecność Pana i usłyszał w tym opowieść, która sprawiła, że jego życie się zmieniło. Usłyszał o tym, że ponieważ jest w ziemi, która nie daje mu życia, to teraz w tym miejscu ma zrobić jeszcze bardziej coś niespodziewanego. Kiedy zaufasz mi, Mojżeszu, i ściągniesz swoje sandały, to teraz się słuchaj uważnie, bo chcę posłać cię do ziemi, z której uciekłeś. Pójdziesz do Egiptu. I ty, który myślisz o sobie, że do niczego się nie nadajesz, że ty na pewno nie umiesz kompletnie mówić, bo się jąkasz i ty w ogóle nie masz tym ludziom co do powiedzenia i wszyscy wiedzą, że jesteś zdrajcą, który uciekł i zostawił Izrael, pójdziesz do tych ludzi, którym jest dobrze i uwolnisz ich z ich niewoli, której nawet nie widzą. I zrobisz to nie dlatego, że taki zdolny jesteś, tylko dlatego, że ja cię tam poprowadzę. I powiesz tym ludziom tylko jedną rzecz. Opowiesz im o swoim życiu i opowiesz, że w swoim życiu zobaczyłeś, że ja w twoim życiu jestem obecny. Jestem, który jestem, bo to tyle znaczy. Nic więcej nie będziesz tym ludziom mówił. Będziesz sobą, takim jakim jesteś, ze swoim pokręceniem, ze swoimi lękami, ze swoimi obawami, tylko w miejscu, w którym jesteś, opowiesz: Bóg mi się objawił jako ktoś, kto jest obecny w moim życiu. Tak, wiele razy go nie rozumiem, wiele razy płaczę, wiele razy jestem wściekły na niego, wiele razy mi znika z oczu, ale jest obecny w moim życiu. Siłą twoją nie będzie inteligencja, twoja sprawczość, tylko opowieść, którą widzisz w historii swojego życia. Widzisz to teraz? Od tego momentu umiera stary Mojżesz i rodzi się nowy Mojżesz. Nowy Mojżesz, kiedy rodzi mu się drugi syn. Nadaje mu nowe imię, Eleazar, co znaczy Bóg mnie uratował. Zobaczcie, jak może się zmienić doświadczenie myślenia o Bogu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nagle zdamy sobie sprawę, że naszym celem nie jest to, żebyśmy byli religijnie poskładani, moralnie ułożeni, tylko żebyśmy żyjąc tak, jak żyjemy, nieustannie reflektowali swoje życie i widzieli Jego obecność, bo wiara jest obecnością Boga w Twoim i w moim życiu, a nie tym, że tu dzisiaj jesteśmy i tu dzisiaj słuchacie tam przez internet. Wiara jest pewnością Jego obecności i żaden duchowny, żaden kaznodzieja nie przekona Ciebie i mnie do tego, jeśli Ty i ja nie zrobimy takiej retrospekcji, trochę nie popatrzymy do tyłu na wydarzenia, które miały miejsce w naszym życiu. Bo to jest doświadczenie wiary i to jest doświadczenie, które otwiera nam oczy na Jego obecność. Czasami myślenie, że najlepsze jest, gdy jest najlepsze w naszym życiu, jest błędem. Może się okazać, że czas kryzysu jest często najlepszym czasem do wzrostu danemu Tobie i mi. Mojżesz na pustyni dopiero zrozumiał, jak bardzo został obdarowany. Wtedy, kiedy wszystko stracił, odkrył siłę swojego życia. Może się okazać, że doświadczenie wiary nie zaprowadzi Ciebie i mnie do pomyślności w życiu. Bo wiara nie jest o pomyślności, wiara nie jest o zdrowiu, bo wszyscy byśmy tego pragnęli. Tylko wiara jest o zaufaniu. O zaufaniu w Jego obecność w moim życiu, pomimo tego, że wiele razy tego nie będę doświadczał i tego nie będę widział. Jestem obecny, to opowieść o Bogu. Dopiero wtedy Mojżesz jest zdolny do podjęcia misji, pójścia do Egiptu i mówienia do swoich rodaków, których się bał. To jest pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. List do Koryntian, który dzisiaj słyszymy, Paweł, kiedy go pisze, zdaje sobie sprawę z problemów, jakie są we wspólnocie. Jesteśmy we fragmencie, który dotyczy się tak naprawdę kwestii składania ofiar pogańskim bożkom. We wspólnocie chrześcijan w Koryncie było wiele osób bardzo silnych w wierze, ale było też wielu neofitów, świeżo nawróconych, ale też byli tacy, którzy byli słabi w wierze. I Paweł pisał do tych, którzy byli silni w wierze i mówi: uważaj, hej, okej, jesteś silny w wierze, ale pamiętaj, nie gorsz tych, którzy tacy nie są. Dlatego, że jeśli jesteś pewny własnego zbawienia, a nie dbasz o dobro swoich braci, to możesz zginąć tak jak Izraelczycy, idąc przez pustynię. A kiedy zaczynasz mieć refleksję o tym, co może zrobić to, że składasz ofiary na pogańskim bóstwom, na pogańskich ołtarzach, za którymi stoją demony, jeśli to rozumiesz, wiesz, że to może kogoś oddalić od Boga, wtedy twoje życie się zmienia. Tam chodziło o to, że chrześcijanie po prostu chodzili na uczty biesiadne. Nieźle się bawili, no i w którymś momencie już ktoś nie wiedział, czy w takim razie to ma znaczenie, czy to nie ma znaczenia. I to się wszystko wszystkim plątało. I Paweł upominał mocnych wierzy: nie róbcie tego, bo zgorszycie tych maluczkich, którym się to wszystko rozpadnie. I to jest pierwsze doświadczenie, do którego Paweł chce napomnieć. Ale dzisiaj słyszymy ciekawą opowieść o tym, że Bóg przypomina, że wspólnota chrześcijańska jest żywa i niestabilna, że jest tam wiele nawróceń i że warto mieć tą refleksję nad tym, że się wychodzi z Egiptu i że Bóg nas wyprowadza, bo łaska dana jest wszystkim zawsze, na wszystkie sposoby. Ryzyko wyjścia z Egiptu sprawia to, że w którymś momencie największą słabością doświadczenia wiary jest grzech, który nazwany jest tutaj szemraniem. To słowo szemrać to jest taki hebraizm. Szemrał wąż. To samo słowo. Jak wąż się przesuwał, to on szemrał. To jest to. A dopiero potem syczał. I dla Izraelitów słowo szemranie jest związane z przesuwaniem się węża w twoim i w moim życiu. Uważaj, bo kiedy zaczynasz szemrać, to w twoim życiu, w twoje życie wchodzi zło. I mają skojarzenie z Księgą Rodzaju. Łup. Dokładnie to samo. Jakby niepostrzeżenie. Kto najczęściej szemrał? Najczęściej szemrali ci, którzy byli blisko ludzi sprawujących władzę. Tam się rodziło pierwsze szemranie. Doświadczenie szemrania zawsze sprowadziło do tego, że prędzej czy później sprawiało, że ktoś ginął. ktoś tracił życie. Doświadczenie Szemrania prowadziło, że prędzej czy później ktoś stawiał pytanie, aby na pewno tak ma być, a przecież mogłoby być więcej. A dlaczego jest tak słabo? Przecież ktoś mógłby się bardziej postarać. Czy aby na pewno wszyscy dostaliśmy, co dostaliśmy? Zobaczcie, opowieść o doświadczeniu wiary to jest opowieść o tym, że kiedy wyruszamy w przygodę wiary, doświadczenie Szemrania będzie chciało tobie i mi odebrać pewność w wierze. Zło, kiedy w twoim i w moim życiu się pojawia, chce uderzyć w trzy rzeczywistości. Zawsze w te trzy te same. Po pierwsze, że jesteś beznadziejny. Beznadziejna. Jesteś nieposkładanym, popapranym człowiekiem, który nie dość, że jest grzesznikiem, to nawet kochać nie umie. Wierzysz w to? Super. To znaczy wierzysz w zło. Wierzysz w zło, które syczy do ciebie i do mnie. Ty. Drugi człowiek też jest pokręcony i popaprany. Nie widzisz to, co robią Rosjanie? Wszyscy są popaprani tak naprawdę, tylko jakoś się trzymają w ryzach. Wszyscy są tak naprawdę źli. Nikomu nie ufaj. Wierzysz w to? To znowu ty i ja zaczynamy wierzyć w Szemranie. No i ostatnia rzecz. Pan Bóg, jak i Pan Bóg, to taka opowieść dla tych, którzy są słabi. Przecież Pana Boga nie ma. Widziałeś Pana Boga? Coś zrobił w twoim życiu? Weź, przestań. Mamy XXI wiek. Z ciemnogrodu jesteś. Tu chodzi o harmonię, o to, o dobrostan, o biologię, o zdrowie i życie. A jakiegoś Boga, który tobie coś daje, ale tak naprawdę nikt nie wie co? Zobacz, znowu wierzysz w Szemranie. Zło uderza nie w ten sposób, że ty i ja zrobimy jakieś zło. Powiem to tylko na potrzeby kazania, ale to nie jest myśl teologiczna, dobrze? Proszę tego nie powtarzać teologom, bo to byłoby ostatnie moje kazanie, co teraz powiem, dobrze? Ja to wypowiem, ale proszę tego nie cytować. Grzech ciężki jest dlatego ciężki, że go ciężko popełnić. To nie jest teologiczna wypowiedź i proszę tego, tylko chcę wam pokazać jedną ważną rzecz. Że do doświadczenia zła prawdziwego nie dochodzi się w ten sposób, dzisiaj to zrobię, tylko to zło dotyka ciebie w bardzo delikatny sposób. Także w którymś momencie nie widzimy, bo tak doszliśmy do tego, że staliśmy się ludźmi, którzy popełniają bardzo złe czyny. Bo jest je bardzo trudno popełnić, zanim to się stanie. Do tego się dochodzi. Człowiek się staje w procesie pewnym swojego życia. I teraz Pan Bóg w twoim i w moim procesie życia nieustannie się objawia, jako ktoś mówi, zobacz to, zaufaj mojemu słowu. Zobaczcie, to, że dzisiaj słuchamy słowa, Ewangelii, tekstów, to słuchamy je po to, żeby być wrażliwym na Boga, a nie po to, żeby się moralnie poskładać. Bo może pośród twoich i moich moralnych błędów, słabości i grzechów naprawdę przyszedł Bóg w twoje i w moje życie, bo inaczej byśmy się nie opamiętali. Jak bardzo jesteśmy przez Niego kochani, jak bardzo jesteśmy obdarowani miłością przez innych ludzi, jak bardzo Bóg razem z nami ciągle jest. Tak, pośród bólu, cierpienia, niepowodzeń i tego, że osoba, z którą jestem, nie kocha mnie tak, jakbym tego oczekiwał. Tak. Ale wierzysz w takiego Boga, czy już cię zgorszył? Jeszcze nie? No to teraz siedź uważnie, zapnij pasy, bo będzie Ewangelia, bo tu dopiero będzie jazda. Wejdźmy w takim razie w Ewangelię, bo ja widzę czas, który nas goni. Dzisiejsza Ewangelia. Jesteśmy w drodze do Jerozolimy. Pan Jezus zdaje sobie sprawę, że Jego czas jest krótki, że raczej jest bliżej niż dalej i że zmierza do Jerozolimy. Po tym zdarzeniu, które dzisiaj słyszymy, On uzdrawia pochyloną przez chorobę kobietę. Potem opowiada o ziarnku gorczycy i zaczynie po to, żeby przypomnieć, że do Królestwa Bożego dochodzi się powoli. Dzisiejszy fragment Ewangelii zaczyna się w tym czasie. W jakim czasie? Tak się zaczyna to zdanie. W tym czasie przyszli jacyś ludzie. Co to jest za czas? W jakim czasie? To jest ten moment, fragment wcześniej Pan Jezus mówi do swoich uczniów i tych, którzy Go słuchają. Umiecie odczytywać znaki czasu, naprawdę umiecie. Jak idzie deszcz, to wiecie, że jak idą chmury, to wiecie, że będzie deszcz. Jak świeci słońce, to wiecie, że będzie susza. Umiecie czytać znaki czasu. No jesteście inteligentni, tak do nich zaczyna. No fajnie, jesteście inteligentni, wykształceni, czujecie życie. Wiecie, na czym ono polega. Tak, umiejętność odczytywania jest waszym doświadczeniem. bo tak jest. Ale teraz w tym czasie, kiedy on o tym do nich mówił, przyszli jacyś ludzie i donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. W źródłach historycznych nie ma żadnego takiego zdarzenia o takiej zbrodni. Pomyślmy sobie, że to zamordował jednych, którzy zamordowali drugich, no i barbarzyństwo do kwadratu, krew kazał wybełtać. Potraficie sobie wyobrazić, jakie barbarzyństwo musiał zrobić wtedy Piłat? To musiał wtedy niesamowicie zgorszyć. I opowiedziano, i to jest opowieść tak naprawdę o polityce. Przychodzi ktoś do Jezusa, kiedy Pan mówi o czytaniu rzeczywistości, bądź uważny na rzeczywistość, żyj, naucz się żyć. Ktoś mu opowiada o polityce, co zrobił zły władca. Jednocześnie ktoś inny opowiada o katastrofie budowlanej, której też nie ma zapisanej w źródłach historycznych. To trochę nie ma znaczenia, czy to miało miejsce historyczne, czy nie. Mamy przekaz biblijny, więc to nie ma żadnego znaczenia. Opowieść jest o Chrystusie, który to interpretuje. Tam jest użyta miejscowość wieża w Siloam. Siloam była sadzawką. Przy sadzawce nie wolno budować wież, bo się zawali. To było oczywiste. I ta wieża, którą ktoś tam zbudował, no przy grząskim gruncie łup runęła i zabiła ludzi. No katastrofa. I na tamte czasy, jeśli coś takiego miało miejsce, no to katastrofa budowlana, jak tak można było zrobić? Przecież to jest niewiarygodne. Bóg tak chciał pewnie, tak zaczęto sobie tłumaczyć. Bóg tak chciał. Kara Boża. Na pewno zgrzeszyli. I to jest pytanie, które stawiają Panu Jezusowi. Oni tak zgrzeszyli, tak źle żyli. Taki jest Bóg, że ludzi karze. Jeśli Bóg by naprawdę istniał, to nie byłoby wojny na wschodzie. Jeśli Bóg by naprawdę chciał, to mógłby teraz zaprowadzić pokój, uzdrowić wszystkie choroby, ale Bóg tego nie chce. Bóg jest tyranem, Bóg krzywdzi. I wtedy Chrystus mówi, hola, 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 poczekaj. Bo uważaj, jeżeli tak będziesz myślał i w ten sposób wejdziesz w tą narrację, to podobnie zginiesz duchowo. Umrze twoja wiara, jeśli dasz się wpędzić w taki kozi róg w myśleniu o tym, że Bóg ma się objawić tam, gdzie jest pięknie i doskonale, bo Bóg się nie objawia tam, gdzie jest pięknie i doskonale. Bóg się objawia tak samo w twoim i w moim życiu, tam, gdzie się dzieje źle. Bo Bóg jest tak szalony, tak inny, tak odmienny. Zobaczcie, jaki jest Bóg. Bóg sieje tam, gdzie jest asfalt. Kto przy zdrowym zmyśle sieje ziarno, 3/4 ziarna sypnął w miejsca, gdzie na pewno nie urośnie. A tylko 1/4 nasypał na pole urodzajne. To trzeba być szalonym. Albo być kimś, kto tak bardzo wierzy w asfalt, że jest w stanie się ten asfalt zmienić. Opowieść o Bogu to jest opowieść o Bogu, który każdemu z nas całe życie ciągle daje szansę. Z asfaltu, z kamienia, ze skały, z ziemi kompletnie zachwaszczonej możesz stać się urodzajną rzeczywistością. Tak, może wiele razy ziarno obumrze, wiele razy wyda plon i zaraz zdechnie, ale przyjdzie taki moment, bo Bóg tak sieje, tak w ciebie i we mnie wierzy, że pośród naszego niepoukładania wyrośnie coś, co jest piękne. Pozwól Bogu to zrobić ze swoim życiem. Dzisiejsza opowieść o winnicy, w której ktoś zasadził figowca. Kolejny idiotyzm. To był idiotyzm, bo figowiec bardzo dużo wody potrzebuje. Nikt w winnicy nie sadzi figowca. Jeszcze oczekuje, żeby przynosił owoce. My tego nie słyszymy, bo nie jesteśmy tacy z kulturą agralną związani. Ale każdy, kto to słyszał, no, parsnął uśmiechem pewnie. Jak to można w winnicy figowca zasadzić? No, to jest niemożliwe. Nikt tego nie zrobi. Nikt przy zdrowych zmysłach tego nie zrobi. I jak można oczekiwać, żeby jeszcze ten figowiec owoce tam przynosił? Nie dość, że winnica zdechła, to i owoców nie będzie. No już w ogóle katastrofa. I przychodzi Pan, który 3 lata oczekuje, żeby winnica wyrosła. I nagle pojawia się w takiej opowieści ogrodnik. Zobacz, ile na twojej i moim życiu Bóg stawia różnych ogrodników, którzy łajnem obkładając ciebie i mnie, bo tam jest dokładnie to słowo użyte, sprawiają, że ciągle widzą w nas nadzieję, widzą w nas dobro. Widzą w nas zdolność do zakwitnięcia tego, co w Tobie i we mnie jest najpiękniejsze, pośród tego, co w Tobie i we mnie nadal będzie niepoukładane. Bo przemianą Twojego i mojego życia nie jest to, że nagle w sali się zmienimy i będziemy innymi ludźmi. Nie będziemy innymi ludźmi. Nie zmienimy się, tak jak tu wszyscy jesteśmy. Przepraszam, ale nie. I tam też. Nie zmienimy się. My możemy tylko coraz bardziej w miejscu, w którym jesteśmy, tacy, jacy jesteśmy, powierzać Bogu kawałek swojego życia i może mówić: Boże, dzisiaj Ci kawałek więcej ufam. Tyle Cię wpuszczę w moje życie. Obłóż mnie łajnem. Będzie waniało niesamowicie. Ale może to będzie moje miejsce wzrostu. Może kiedy mnie wyprowadzisz na pustynię, czego kompletnie nie będę rozumiał i będę wściekły na Ciebie, na ludzi, ale może tam postawisz mi ogrodnika, kogoś, kto mi powie takie słowo, takie zdanie, które będzie mnie przywracało do życia, do mojego własnego życia, że zacznę żyć swoje własne życie i może wydam owoce. Ale to już jest zupełnie inna opowieść, której Wam i sobie życzę. Pan Bóg na naszej drodze zawsze stawia ludzi, którzy mają możliwość podniesienia nas. Figowiec, już ostatnie zdanie, to człowiek kłamliwy, który, takie jest znaczenie tego słowa, który bierze tylko od innych ludzi, jest strasznym egoistą. I może nawet jak jesteśmy figowcami, bardzo kłamliwymi ludźmi, zakłamanymi sami wewnętrznie, na Twojej, mojej drodze Bóg postawi kogoś. Nie po to, żeby Ciebie im nie upomnieć, tylko po to, żeby Tobie im dać życie. Bo On kocha życie w Tobie i we mnie, czego Wam i sobie. Odkrycia tego bardzo życzę.